Popołudnie Wnet.
16 minut 3, Popołudnie Wnet. Rozpoczynamy. Adrian Kowarzyk przy mikrofonie, a obok mnie pan Arkadiusz Jedynak, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W przerwie sobie troszeczkę pogaworzyliśmy na temat tego, jak wygląda praca w Ministerstwie Finansów, jak wyglądają te kwoty, no ale przenieśmy się do czegoś bardziej ludzkiego. Przenieśmy się do nowych planów, a właściwie wdrożonych już planów Ministerstwa Finansów, konkretnie mikrorachunku podatkowego. No to może zacznijmy od początku, bo prace nad nim trwały długo. Może nie będziemy przechodzić przez ścieżkę legislacyjną. Zapytajmy, czym właściwie jest ten mikrorachunek podatkowy? Zwany również mikrorachunkiem VAT?
Raczej indywidualnym rachunkiem podatkowym.
Tak.
Panie redaktorze, do tej pory było w ten sposób, że każdy podatnik, wpłacając podatek, najpierw musiał ustalić numer rachunku, czy wpłacał PIT, CIT, czy VAT, odpowiedni numer rachunku, odpowiedniego urzędu skarbowego i na ten rachunek płacić podatek.
Czyli były trzy rachunki.
Rachunków było więcej, ale te trzy podstawowe.
Zależnie od urzędu, tak.
Bo tam jeszcze są rachunki depozytowe, są rachunki na cło, na akcyzę i tak dalej. Podjęliśmy pracę, żeby zrobić jeden rachunek, przypisany do podatnika, bez względu na to, gdzie mieszka, gdzie się rozlicza, gdzie będzie się przeprowadzał. Jest to rachunek, który podatnik sobie wygeneruje i zmieniając właściwość, pozostaje przy tym samym rachunku. Można sobie go zdefiniować w bankowości elektronicznej i zapomnieć, jak się go generuje i skąd go znaleźć.
No to jak się go generuje?
Generuje się na dwa sposoby. Albo na stronie podatki.gov.pl, tam jest bardzo prosty generator, albo w dowolnym urzędzie skarbowym podejść, poprosić o wygenerowanie rachunku.
Czyli raz wygenerowany rachunek na całe życie już będzie należał do tytułowego Kowalskiego.
Tak, chyba że tytułowy Kowalski założy działalność gospodarczą, wtedy będzie musiał wygenerować rachunek z działalności gospodarczej. Bo osoby nieprowadzące działalności gospodarczej generują mikrorachunek z numeru PESEL, natomiast ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą z numeru NIP.
A jak ten mikrorachunek działa właściwie?
To jest dość trudne pytanie w sensie wyjaśnienia. Tak naprawdę organy podatkowe mają jeden rachunek podatkowy w Bydgoszczy. W ramach tego rachunku każdy podatnik ma swój mikrorachunek.
Czyli przepraszam, że wyjdę słowo. Dobrze rozumiem, że wszystkie pieniądze wszystkich podatników z całej Polski lądują w Bydgoszczy cyfrowo?
CIT-u, PIT-u i VAT-u, tak.
A ile to jest pieniędzy, jeżeli mogę zapytać, w miliardach?
Powiem szczerze, panie redaktorze, że...
Setki?
W tym miesiącu mówimy o kwocie około 30, chyba 5 miliardów za ten miesiąc.
Nie zmieściłyby się w naszym studio?
No myślę, że nie. Znaczy to zawsze zależy, w jakich banknotach.
Dobrze, wiemy już, jak generować ten mikrorachunek. Wiemy, czemu służy... No ale, a jak jest z rozliczaniem, na przykład w przypadku małżonków? Powiedział pan, że inny jest mikrorachunek w przypadku zwykłego, powiedzmy, człowieka, osoby fizycznej, innego w przypadku firmy, jednoosobowej działalności. A jak to jest, kiedy jest małżeństwo i chce się wspólnie rozliczać, na przykład?
Panie redaktorze, małżeństwo rozliczając się wspólnie składa jedno zeznanie podatkowe, gdzie wskazuje jakby... Konstrukcja jest taka, wskazuje się podatnika i małżonka podatnika. Każde z nich, wiadomo, ma swój mikrorachunek, czy to z PESEL-em, czy z NIP-em, nieistotne. I tak naprawdę... Na każdy z tych mikrorachunków można dokonać wpłaty podatku. Nam z przyczyn technicznych jest łatwiej, jeśli to będzie rachunek pierwszej osoby wymienionej w zeznaniu, natomiast no nie jest to bezwzględnie wymagane.
Jaki jest bezpośredni cel istnienia tego mikrorachunku? Co przyświecało ministerstwu?
Cele są dwa. Po pierwsze, uporządkowanie tych ilości rachunków, usprawnienie w tym zakresie.
Tak, bo to było strasznie skomplikowane, tak? Trzeba było znać ten rachunek, kilka różnych.
Dokładnie.
Teraz mamy to w jednym.
Mamy to w jednym, będziemy rozszerzać, bo w chwili obecnej mikrorachunek dotyczy podatków CIT, PIT, VAT, ryczałtów. Będziemy rozszerzać to na następne podatki. Natomiast drugi cel, usprawnienie po naszej stronie, przyspieszenie księgowań tak naprawdę.
I czy to już przyspieszyło te księgowania?
Tak.
Bo mikrorachunek działa od 1 stycznia.
Tak.
To co dalej w takim razie? Skoro mamy już mikrorachunek, mamy jeden rachunek, na który wpłacamy, no to jakie będą kolejne usprawnienia, jeżeli możemy tak sobie pomarzyć przez chwilę?
Kolejne usprawnienia? No na pewno portal Twój e-Urząd Skarbowy. To ma być nasze okno na świat, z którego podatnik będzie mógł się z nami kontaktować, obejrzeć swoje saldo rozliczeń, złożyć wniosek. Konstrukcyjnie trochę podobne do bankowości elektronicznej. Więc trochę taki home banking przeniesiony na grunt skarbowy.
Czyli wszystko w jednym miejscu?
Wszystko to może nie, no bo wiadomo, kontroli podatkowej zdalnie nie przeprowadzimy, podobnie jak postępowania podatkowego, natomiast dużej części ułatwi nam to kontakt z podatnikiem, właściwie podatnikowi z nami.
A czy to też jest takie trochę zwiększenie kontroli nad podatnikiem?
Nie. To w żaden sposób nie zwiększy naszych uprawnień, ani kontrolnych, ani jakichś nadzorczych. To jest po prostu kanał, którego podatnik będzie mógł korzystać w kontaktach z nami, a także odbierać od nas korespondencję, jeśli wyrazi taką chęć.
Proszę coś więcej powiedzieć w takim razie o tym e-urzędzie, bo on już działa.
Działa tylko w chwili obecnej w zakresie składania informacji o zapłaceniu podatku, zapłaceniu kwoty na rachunek nieujawniony na tzw. białej liście, czyli na wykazie podatników VAT. Te informacje można złożyć za pośrednictwem właśnie internetu przy użyciu czegoś, co jest już zalążkiem tego portalu Twój e-Urząd Skarbowy. Natomiast zasadnicze prace będą prowadzone przez następne 2 lata.
I następne elementy tej układanki? To, jeżeli można już zdradzić.
Co będzie udostępnione w następnej kolejności? Tak. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, nie pamiętam harmonogramu, natomiast na pewno są tam przewidziane takie funkcjonalności jak e-komornik, e-notariusz, e-rozliczenia, e-doręczenia, więc to w zależności od tego, jak wykonawca będzie w stanie podłączyć nasze systemy do portalu w takiej kolejności, to będzie udostępniane podatnikom.
Czyli wszystko będziemy mogli zrobić z domu, prawie wszystko oczywiście.
Prawie wszystko.
Czy Ministerstwo Finansów w takim razie wzoruje się na rozwiązaniach, które płyną z jakiegoś kraju?
Znaczy, wiemy, że najbardziej zaawansowanym cyfrowo krajem jest Estonia, więc no, jest to naturalny kierunek, gdzie możemy podpatrzyć pewne rozwiązania. Dużo rozwiązań jest też naszych autorskich, które sami wymyślamy, jak można byłoby usprawnić obsługę.
Na przykład jakie?
Na przykład mikrorachunek podatkowy tutaj zaczęliśmy...
Tego nie ma nigdzie.
Jest nawet w ZUS-ie, natomiast prace u nas zaczęły się wcześniej niż w ZUS-ie, więc mieliśmy pewne opóźnienie, natomiast pomysł powstał dość wcześnie. Na tamten czas był dość rewolucyjny jak na administrację, natomiast z uwagi na nasze systemy księgowe były nie do wdrożenia od razu.
To jeszcze o tym mikrorachunku może chwilę porozmawiajmy. Co w nim jest, oprócz tego, co już wiemy, rewolucyjnego, jakby mógł pan rozwinąć myśl?
W samym mikrorachunku tak naprawdę niewiele, to bardziej chodzi o sam, bo mikrorachunek jest tylko elementem, który widać na zewnątrz. My w styczniu zmieniliśmy kompletnie system księgowy w administracji skarbowej, który wdrożyliśmy, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa, będziemy go w dalszym ciągu rozwijać, gdzie w dużej części stawiamy właśnie na automatyzację rozliczeń. Po to, że jeśli pan redaktor dzisiaj wpłaci podatek i za pół godziny pójdzie do Urzędu Skarbowego, to żeby mógł pan dostać zaświadczenie o niezaleganiu, a nie usłyszał, że na księgowanie potrzebujemy 3 dni.
A co jeśli wpłacę na zły numer rachunku? Przez pomyłkę?
Biorąc pod uwagę, że w mikrorachunku jest, jak w każdym rachunku bankowym, 2 pierwsze cyfry to liczba kontrolna, więc ciężko jest się pomylić. Można co prawda wygenerować rachunek z czyjegoś numeru PESEL. Takie sytuacje będziemy wyjaśniać, bo jeśli nie ma zbieżności nazwiska z numerem PESEL, no to wtedy będziemy musieli wyjaśnić z podatnikiem tak naprawdę dlaczego i o co chodziło w tej wpłacie.
System funkcjonuje 31 dni. Czy zdarzało się już przez te 31 dni jakieś dziwne przypadki?
Zdarzały się jakieś błędy księgowania, ale to nie było nic poważnego. Bardzo szybko udało się to wyjaśnić.
Czyli system działa?
System działa.
No dobra, to co dalej?
Kolejne usprawnienia w ramach tego systemu, jeśli mówimy cały czas o wierzycielstwie, o rachunkowości, to kolejne, mamy dokładnie 142 pomysły na to, jak usprawnić ten system od strony takiej naszej, typowo od kuchni. Co można byłoby zrobić szybciej, łatwiej i bardziej automatycznie.
Ta liczba działa na wyobraźnię. 142 pomysły, no to może jakiś najciekawszy z nich, albo nawet dwa, jeżeli możemy tutaj...
Tutaj, biorąc pod uwagę, że mówimy już stricte o tym, co się dzieje u nas od kuchni, to pan redaktor pozwoli, tak wolałbym tego tematu nie poruszać.
Przemilczeć.
Jak to będzie działać.
No to w takim razie jakie usprawnienia dla podatników w najbliższym czasie? Czego się możemy spodziewać za 5 lat, 10 lat? Czy to będzie rewolucja cyfrowa?
Rewolucja cyfrowa może nie, natomiast ewolucja cyfrowa bardziej tak. Ostatnio pan minister Kościński mówił o projekcie odmiejscowienia obsługi. Tutaj też u przedsiębiorców wzbudziło to pewne zaniepokojenie, co to znaczy. Tak naprawdę chodzi o to, żeby podatnik mógł załatwić podstawowe sprawy w dowolnym urzędzie, a niekoniecznie we własnym. Żeby mając w chwili obecnej już centralny system podatkowy, moglibyśmy obsługiwać podatnika wszędzie. Czyli jak pan redaktor ma, nie wiem, należy do Bielany, a ma bliżej na Śródmieście, podejdzie na Śródmieście, złoży wniosek o wydanie zaświadczenia niezaleganiu i tam je dostanie.
Czy przedsiębiorcy mają łatwe życie w Polsce?
Ciężko mi powiedzieć, nigdy nie prowadziłem działalności gospodarczej, natomiast z kontaktów z przedsiębiorcami wynika, że chyba narzekają.
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 No to na co narzekają? Co możemy usprawnić w takim razie?
Głównie, wydaje mi się, że przynajmniej z tych kontaktów, na biurokrację. Że dużo rzeczy jednak niestety muszą załatwiać osobiście.
Czy Ministerstwo Finansów myśli o tym, jak zmniejszyć biurokrację?
Ale oczywiście, stąd właśnie projekty odmiejscowienia, Twój e-Urząd Skarbowy, projekty zmian legislacyjnych. Minister Kościński zapowiadał również taki projekt Paperless Poland, mniej papierów w Polsce, e-paragony, kasy wirtualne, jeśli chodzi o kasy fiskalne, żeby były we smartfonie, a nie w urządzeniu sprzętowym.
A no właśnie, mówił pan o tym e-urzędzie, teraz pan powiedział o smartfonie, to będzie też jakaś aplikacja dedykowana na smartfon?
Czy będzie aplikacja, nie wiemy na chwilę obecną, ale na pewno będzie dostęp, będzie strona dedykowana pod smartfony, tak jak większość, na przykład wasze radio również ma stronę dedykowaną pod smartfon, więc nasza strona, twój e-urząd skarbowy również będzie dedykowana pod smartfon. Zresztą to samo jest przy generowaniu mikrorachunku, tam również można ją, mamy stronę dostosowaną do ekranów smartfonowych, żeby było łatwiej wygenerować.
W takim razie czekamy na kolejne usprawnienia, takie jak choćby mikrorachunek podatkowy i będziemy rozmawiać o nich.
Jak najbardziej chętnie będziemy rozmawiać.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był pan Arkadiusz Jedynak, zastępca dyrektora Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów. Uf, długa nazwa.
Bardzo długa. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję Państwu.
Dziękuję serdecznie. A teraz Monika Kowalczyk i te twoje sukienki.